Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin.
Witamy serdecznie Państwa w Rozmowach pod krawatem. Witam radiosłuchaczy i internautów. 8:30 i 29 sekund. Dziś naszym gościem jest zastępca prezydenta Szczecina, Krzysztof Saska. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Panie prezydencie, jest Pan między innymi, no Pan jest absolwentem wielu szkół, ale jest Pan absolwentem Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.
Jest dzisiaj Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Tak jest. Nie trudno zatem wyobrazić mi, że jest pan biskupem na przykład. Co by pan zrobił z księdzem Kazimierzem Sobą?
No, zaskoczył mnie pan tym pytaniem. Nie wiem, no myślę, że biskup diecezjalny podjął słuszną decyzję, po prostu przywołał swojego
ale pan
księdza
waży
do,
słowa,
do diecezji, tak jest.
Ale pan waży, to prawie briefing ministra spraw zagranicznych. No dobrze, kontynuujmy ten wątek. Przez moment jeszcze. Był pan redaktorem naczelnym katolickiego Radia AS w Szczecinie. W tym samym czasie w podobnej stacji, również katolickiej, na czele tej stacji stał Kazimierz Sowa i zapewne mieliście panowie nieraz okoliczność. Proszę powiedzieć, jak pan wspomina tamte czasy?
Ksiądz Sowa pracował wtedy w Radiu Mariackim w Krakowie i pewnie nieraz mieliśmy okazję spotkać się. To były takie pionierskie czasy w ogóle radia niepublicznego, tak? Powstawały nowe rozgłośnie i
proszę
katolickie, i komercyjne.
Słowa, prywatnego, po prostu radia prywatnego.
No, fantastyczny okres i myślę, że wtedy Radio Mariackie w Krakowie rzeczywiście było też dla nas takim punktem odniesienia w tym, co tutaj
robić. No dobrze, ale jak pan pamięta Sowę, księdza Sowę?
Bardzo sympatyczny człowiek, inteligentny. Natomiast nigdy nie mieliśmy jakichś takich bardzo bliskich relacji, więc trudno mi powiedzieć.
No dobrze,
potem
ale
wszedł w świat mediów, powiedzmy, ogólnopolskich.
Czy coś pana w tych rozmowach właśnie kapłana celebryty zaskoczyło, zasmuciło, oburzyło?
Wszyscy wiemy, że często tego typu rozmowy bywają
nie
nadające się do publikacji, natomiast myślę, że każdego z nas, a myślę, że księdza w szczególności, jednak powinna obowiązywać zasada, żebyśmy i w rozmowach prywatnych i publicznych generalnie mówili to samo i takim samym językiem i wtedy by nie było kłopotów.
No to jest ideał, rzecz jasna. To jest chyba niemożliwe, bo ten język jest zdecydowanie luźniejszy i pozwalamy sobie na o wiele więcej w rozmowach prywatnych. Ale co, ten niewybredny język, czy to, że po prostu ksiądz Sowa jako kapłan partycypuje w podejmowaniu dosyć istotnych i ważnych decyzji dla funkcjonowania państwa?
No jest to dla mnie takie trudne do zrozumienia, chociaż zdaję sobie sprawę z mechanizmów, które tutaj w tym przypadku działały. Myślę, że ksiądz Sowa w pewnym sensie pełnił rolę takiego kwiatka do kożucha dla pewnego systemu medialnego.
Ale ten system medialny
był w tym sensie wygodny, tak?
Ten system medialny, o którym pan wspomina.
W pewnym sensie stał się też ofiarą tego.
Duża część lewicy, tak, duża część lewicy i liberałów uważa, że wtrącanie się, to jest takie bardzo popularne stwierdzenie, kościoła hierarchicznego do polityki. No takie ogólne jest stwierdzenie. To jest fatalna przywara, za brzydkie słowo teraz przepraszam, polskich klechów, a w tym wypadku takiego argumentu nie podnoszono.
No tak, dlatego mówię, że uważam, że przypuszczam, bo ksiądz Kazimierz Sowa wydaje mi się, że szedł do mediów naprawdę pełen ideałów i chciał zrobić coś bardzo sensownego i w pewnym sensie nawet mu się udało, bo na przykład TV Religia, która powstała swojego czasu w grupie ITI, czyli w TVN-ie, miała pełnić taką rolę, ale myślę, że nie przewidział do końca, że tak naprawdę chyba w pewnym sensie został wykorzystany i trochę dał się wykorzystać.
Dobrze, teraz będzie o kulturze wysokiej. Jutro podpisanie umowy o współpracy pomiędzy miastem a Ministerstwem Kultury w sprawie prowadzenia Filharmonii Szczecińskiej. Pan jest zadowolony z takiego rozwiązania?
Tak, bardzo jestem zadowolony. Przede wszystkim cieszę się z tego, że nasza instytucja kultury została dostrzeżona z perspektywy Warszawy, co przez wiele, wiele lat nie było rzeczą oczywistą, tak? Ja pamiętam jeszcze na etapie, gdy powstawała nowa siedziba, nawet zadawaliśmy takie sondujące pytania do Ministerstwa Kultury, jeszcze przy poprzednim rządzie, czy byłaby możliwość jakiegoś właśnie współprowadzenia. Wówczas polityka rządu była taka, że absolutnie nie, żadnych nowych instytucji do współprowadzenia. Także to nie był jakby gest przeciwko Szczecinowi, tylko po prostu w ogóle taka zasada funkcjonowała. W tej chwili rząd wyszukuje sobie takie co ciekawsze, co lepsze instytucje w Polsce i proponuje to współprowadzenie. I to jest bardzo dobry sygnał. Oczywiście pamiętajmy o tych proporcjach jednak gmina Miasto Szczecin, czy Miasto Szczecin.
Prawie 14 milionów, ministerstwo 3.
No więc pamiętajmy o tej proporcji i jeżeli widzimy to w tej proporcji, to uważamy, że to jest bardzo, bardzo sympatyczny, dobry gest, podnoszący także rangę naszej filharmonii.
No to 20%, pozwalający, 20% budżet wyższy.
Pozwalający również realizować bardziej ambitne projekty albo zupełnie nowe projekty. I z tego się cieszymy jutro podpisanie umowy.
Przedstawiciel, tak, będzie w tym brała udział ze strony ministerstwa. Zdaje się, że pani wiceminister kultury. Przedstawiciele środowiska związani z filharmonią mówili, że wykuwało się to w dosyć potężnych bólach. No i że trochę stawał pan okoniem. Negocjacje się przeciągały, to prawda?
Spieraliśmy się o zapisy w umowie. To jest chyba normalne, tak, że obie strony pilnują interesów instytucji, które reprezentują. Najważniejsze, że finał wieńczy dzieło, więc jutro podpisujemy umowę.
No jak długo umowa będzie zawarta?
Umowa jest zawarta na 3 lata, więc to jest też taki okres, który pozwoli sprawdzić wszystkim, czy ten mechanizm dobrze działa i potem, jeżeli dojdzie do podpisywania kolejnych umów, to już będziemy mieli pakiet doświadczeń.
Czy kością niezgody, jeśli tak to mogę określić, pomiędzy ministerstwem a gminą i miastem Szczecin, był punkt dotyczący obsady najważniejszych stanowisk filharmonii? Miasto chciało mieć 100% wpływ na to i tylko i wyłącznie, czy też nie?
Rozmawialiśmy na te tematy. Mieliśmy tutaj pewien spór, bym powiedział, trochę prawniczy, ponieważ w naszej ocenie powinniśmy wprost stosować ustawę, natomiast zdaniem ministerstwa powinniśmy przyjąć pewien standard, który ministerstwo stosuje we wszystkich tego typu umowach. Ale ponieważ to był spór w pewnym sensie już teoretyczny, ponieważ umowa, tak jak powiedziałem, jest zawarta na 3 lata, a mamy wybranego dyrektora, mamy dyrektora artystycznego, więc to już by była czysta kazuistyka. Uznaliśmy, że ważniejszy jest jakby dobro instytucji, też współpracy z ministerstwem, abyśmy mogli po prostu realizować wspólne projekty. I to jest bardzo
teraz,
dobre.
Teraz też o kulturze, trochę niższej, bo popularnej. Tall Ships Races to taka impreza, którą robicie już prawie z marszu, bo to trzeci raz.
Nie. Takich imprez nie da się z marszu zrobić, chociaż doświadczenie oczywiście przydaje
proszę
się.
Proszę mi powiedzieć, czy już wszystko jest jasne, czy zaplanowana jest każda godzina tego eventu, tego przedsięwzięcia, czy są jeszcze jakieś kwestie, przy których należy postawić znak zapytania?
No myślę, że większość już program mamy właściwie zamknięty. Ustalamy bardzo precyzyjny program, taki godzinowy albo nawet minutowy, ale niespodzianki cały czas się zdarzają. Że wspomnę o katastrofie budowlanej w zamku, tak, która skutkuje nie tylko odwołaniem wielu imprez zamkowych. Bardzo tutaj współczuję dyrekcji zamku, która musi trudne decyzje podejmować. Ale też na przykład wydarzenia, które myśmy mieli na zamku zaplanowane, trzeba było przekładać, zmieniać ich lokalizację. Zwłaszcza mówię tutaj o obiedzie kapitańskim, o dyskotece dla załóg, Także po prostu pojawiają się niespodzianki, musimy reagować i się dostosowywać. Ale program wygląda w tej chwili na bardzo bogaty. Będziemy to prezentowali na kolejnych konferencjach prasowych, przybliżając już poszczególne elementy tego programu. Proszę Państwa, ściągajcie swoje rodziny z Polski. Naprawdę będzie się czym pochwalić.
A czego jeszcze nie wiadomo, proszę powiedzieć?
A nie, to już takich rzeczy nie ma, których nie wiadomo. Natomiast są rzeczy, które będziemy, bo to już chyba wyprzedzę pytanie, do końca czerwca przedstawimy program koncertów niedzielnego i poniedziałkowego.
Wie pan co, to jest oczywiście interesujące, bo to interesuje przede wszystkim tych najmłodszych naszych słuchaczy. Mnie interesują rzeczy poważniejsze, to znaczy bezpieczeństwo na regatach. Proszę powiedzieć, czy wy zakładacie ten czarny scenariusz, czyli możliwość, ale ja to sformułuję wprost, czyli możliwość przeprowadzenia zamachu przez islamskich terrorystów na Tall Ships Races 2017?
Sprawy bezpieczeństwa nigdy nie były traktowane tak poważnie jak w tym wypadku. I to jest oczywiste, że patrzymy na to, co się wydarzyło.
Co się dzieje
choćby na Wielkiej Brytanii w ostatnich miesiącach. Ale też i patrzymy na to, co się działo na przykład w Turynie, gdzie doszło do paniki. Tak? Wystarczy jakaś niezwykła sytuacja i wtedy dochodzi do paniki, też może dojść do tragedii. Więc staramy się i tutaj mamy doskonałą współpracę z policją, to chcę bardzo mocno podkreślić, i ze wszystkimi innymi służbami. One pracują cały czas, spotykają się zespoły, które analizują te sprawy, ale my nie chcemy z tej imprezy zrobić w tej chwili... Jak to powiedzieć? No, chcemy, żeby to była cały czas familijna, radosna impreza.
Coś takiego jak zasieki, betonowe zapory w tych miejscach, gdzie będzie zgromadzona jednorazowo największa liczba bawiących się turystów i mieszkańców, zostaną postawione. One rzeczywiście staną, rozumiem, tak? Aby na przykład ciężarówką wielotonową...
Nie używajmy słowa zasieki. Chcę powiedzieć tak. To będzie jedyna taka zauważalna różnica w odniesieniu do poprzednich edycji, czy Dni Morza, czy poprzednich Tallshipów, że wjazd i wejście na teren imprezy będą wyraźnie oznakowane, że drogi, którymi poruszają się samochody...
Panie prezydencie, tam będą drogi będą bariery, zablokowane.
Tak, tam będą bariery betonowe, zapory betonowe i będą też tak zwane punkty przesiewowe na wejściu na teren imprezy. Ale to będzie na obrzeżach imprezy, tak? Żeby nie będzie żadnych kontroli. Mogą, jeżeli ktoś będzie, nie wiem, niósł plecak, no to być może zostanie poproszony o to, żeby pokazać, co tam ma w środku. Natomiast nie planujemy, żeby tutaj panowała jakaś atmosfera zagrożenia na imprezie. Absolutnie jesteśmy temu przeciwni. Natomiast przyjmujemy różnego rodzaju rozwiązania organizacyjne, które będą zwiększały bezpieczeństwo. Przykładowo całkowity zakaz poruszania się pojazdów mechanicznych na terenie imprezy. Czyli nawet dostawcy będą mieli wyznaczone godziny, w których muszą dostarczyć
towar,
a potem po prostu muszą opuścić teren imprezy.
Pan wspomniał o Manchesterze, o Londynie, o Wielkiej Brytanii. Również powiedział pan o Turynie, ale ja dopowiem, w czasie festiwalu Rock am Ring, jednego z największych europejskich festiwali rockowych, również doszło do wstrzymania festiwalu, bo był incydent terrorystyczny. My do końca nie wiemy, co się tam wydarzyło, ale publiczność z terenu festiwalu, to jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi zgromadzonych pod wielkimi dwoma scenami głównymi, została ewakuowana i koncerty się po prostu nie odbyły. Czy taki wariant również ćwiczyliście, czyli możliwość ewakuacji z terenu Wałów Chrobrego 100 czy 200 czy 400 tysięcy ludzi, bo przecież tyle jednorazowo może tam przebywać.
No takiego wariantu się nie da przećwiczyć na sucho, tak?
Natomiast... Nie, to nie chodzi o praktyczne wyprowadzenie, najpierw wprowadzenie tam ludzi, ale oczywiście to na rysunkach, czy możliwości, plany i techniczne rozwiązania musiały być brane pod uwagę. No tak mi się wydaje.
Oczywiście, no to są elementy planu zabezpieczenia imprezy. Tego typu plany są przygotowywane nawet standardowo, zgodnie z ustawą o organizacji imprez masowych. Wyznaczone są drogi ewakuacyjne i zawsze tego typu możliwość jest brana pod uwagę, ale była też brana w poprzednich edycjach, bo no, być może teraz się o tym więcej mówi i słusznie, bo rzeczywiście jest żyjemy powód. W takich czasach, natomiast zawsze są analizowane wszystkie możliwości. I proszę mi wierzyć, że czasem wcale nie zagrożenia terrorystyczne, tylko zagrożenia wynikające z nagromadzenia ludzi, sprzętu, one mogą być teraz, powodować jakieś zagrożenia.
Teraz jeszcze przez moment o kwestiach związanych z starshipami może bardziej sympatyczne, chociaż nie wiem, wie pan, bo mam wrażenie, że fontanny w Szczecinie przekraczają jakby możliwości technologiczne szczecińskich spółek, to znaczy ich uruchomienie w centralnym miejscu wałów Chrobrego, czyli w tym miejscu, które jest wizytówką tych regat, prawda, bo nie tylko żaglowca, ale to miejsce też jest wizytówką regat, nie działa fontanna i wiele wskazuje na to, że będzie problem, żeby ją uruchomić. Czy pan na ten temat coś wie?
Na pewno fontanna na to już będzie działała, tyle mogę powiedzieć. Natomiast te pytania proszę kierować do Zakładu Usług Komunalnych.
No dobrze, ja rozumiem, że prezydent wie wszystko, jest kapitanem na okręcie, a pan przynajmniej w tej hierarchii samorządzie jest pierwszym oficerem i myślę, że pytanie jest na miejscu, ale skorzystam z rady, panie prezydencie, i zapytam o to przedstawiciela Zakładu, zdaje się, Usług Komunalnych.
Na pewno na to podległa. Naturshipy będą na pewno działały, a myślę, że i wcześniej. Znacznie wcześniej.
Jeszcze zdążymy chyba dwie kwestie poruszyć. Pierwsza to zarzuty części radnych PiSu, ale nie tylko, bo w tych kuluarowych rozmowach czy prywatnych rozmowach mówi się więcej, w stosunku do operatora hali Azoty Arena. Zbyt droga, źle zarządzana, zbyt mało imprez sportowych się odbywa, kluby stamtąd odchodzą, bo sposób zarządzania halą sprawia, iż użytkowanie hali dla tych klubów jest po prostu za drogie. I rzeczywiście, kiedy statystycznie do rzeczy podejdziemy, to w tej chwili tylko i wyłącznie, jak dobrze pamiętam, Chemik Police i King Wilki Morskie będą korzystały w przyszłym, czy w nadchodzącym sezonie z hali. Pan zgadza się z tymi zarzutami, nie, że Norbert Rokita jest złym operatorem hali?
To są zarzuty wyssane z palca, bo nie odnoszą się do faktów, tylko do jakichś wrażeń. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że liczba wydarzeń w hali Azoty Arena to jest około 150-160 wydarzeń rocznie. Proszę mi pokazać inną halę, która ma taką liczbę wydarzeń, przynajmniej w Polsce, tak? To jest jedna z najlepiej zarządzanych hal i jestem gotów bronić tej tezy.
Widzę jak niepodległości.
Jak niepodległości. Po pierwsze, jeżeli sprawdzimy dane dotyczące liczby rozgrywanych meczy ligowych na przestrzeni ostatnich lat, to jest dokładnie 65-70 spotkań ligowych i ta liczba się nie zmienia. Zmieniło się natomiast coś innego. Mamy rekordową w Polsce liczbę drużyn ekstraklasowych, halowych. Pogodzenie możliwości grania dla tych wszystkich drużyn jest piramidalnie trudne. Bo mamy, no już nie wspomnę, futsal, mamy męską i żeńską piłkę ręczną, mamy koszykówkę, no i z Polic zaprzyjaźniony Chemik Police. Więc jest tych drużyn bardzo dużo. A drugim elementem, o czym mówiliśmy jeszcze w trakcie budowy hali, rozgrywanie spotkań na tej dużej hali ma sens tylko wtedy, gdy mamy przynajmniej 2000 widzów. Jeżeli nie ma tych około 2000 widzów i sprzedanych biletów, to tam się nie opłaca zapalić światła, bo koszt zapłacenia wynajęcia hali do operatora to jest 1/3, 1/4 całego kosztu. Bo organizacja meczu na hali oznacza, z klucza, zgodnie z ustawą o organizacji imprez masowych, wynajęcie ochrony, dodatkowo wymogi, które już narzucają same związki sportowe, na przykład bandy LED-owe i tak dalej, czyli przy średnim koszcie wynajęcia hali około 7 000 zł, to około następnych 15 tysięcy to są inne koszty związane. Jeżeli kluby nie sprzedają biletów, a bywały mecze, że było 200-300 widzów, to po prostu im się to nie opłaca.
Może zatem warto pomyśleć o to, o tym, żeby zbudować albo wyremontować, czy też zmodernizować inną istniejącą w Szczecinie halę z budżetu miejskiego po to, aby dla tych mniejszych klubów, tam, gdzie zainteresowanie widzów nie jest na tym wysokim poziomie, by to się po prostu spinało. No może o tym wariancie należałoby pomyśleć.
To się zgadza. Na pewno planujemy remont hali przy ulicy Twardowskiego, aby ona naprawdę spełniała standardy także wizualne, ale przede wszystkim takie standardy już czysto sportowe, tak do końca, ale też może tutaj zdradzę tylko takiego rąbka tajemnicy, że jesteśmy na etapie takim planistycznym dotyczącym budowy hali na Prawobrzeżu. Mm.
A co ze Szczecińskim Domem Sportu? To jest naprawdę zacny obiekt. Wprawdzie ograniczenie polega tam na tym, że mogą być rozgrywane tylko mecze siatkówki i koszykówki, no ale to też jest rozwiązanie, choćby dla sportu akademickiego.
Tam chyba sprawa jest troszeczkę bardziej skomplikowana, bo żeby spełnić wymogi, chyba nie wszystkie wymogi licencyjne da się w pełni spełnić przy takiej konstrukcji hali, zwłaszcza chodzi o wysokość dachu.
Ale dach jest w dzisiejszych czasach żadnym problemem. Podniesienie tego dachu o 2-3 metry to nie jest kłopot duży.
Nie, tylko kwestia pieniędzy, tak. Więc to jest jeden z tematów, który na pewno trzeba rozważyć, czy ta hala, czy opłaca się jakby wkładać takie pieniądze w tę akurat halę, czy nie lepiej pomyśleć o nowym obiekcie, który tak czy inaczej będzie potrzebny, choćby właśnie to, o czym wspomniałem na Prawobrzeżu. Nie wykluczam, ale co do zasady chcę powiedzieć, wracając jeszcze do hali Azoty Arena, że tam się odbywa rzeczywiście bardzo duża liczba imprez.
Czyli co, Norbert Rokita i jako operator hali sprawdza się i wystawia mu pan ocenę bardzo dobrą?
Norbert Rokita jest prezesem spółki Szczecin Arena Operator. Jesteśmy zadowoleni. Oczywiście są różne sytuacje, w których dyskutujemy i bywają różnego rodzaju napięcia, ale generalna ocena jest pozytywna.
Jeszcze na koniec, bo ostatnie dwie minuty dosłownie mamy, choć Jacek Bukianiec za moment zwróci mi uwagę, że już nie mamy absolutnie czasu. Chodzi o kwestie negocjacji płacowych z podmiotami miejskimi, ze spółkami miejskimi. W dużej części one zakończyły się sukcesem. Mam na myśli na przykład tę dziedzinę, czy tę działkę, przepraszam za sformułowanie, za którą pan jest odpowiedzialny, na przykład MOPR, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ale również w tym samym czasie, co pracownicy MOPR protestowali, strajkowali, czy domagali się podwyżki wynagrodzeń, pracownicy Centrum Opieki nad Dzieckiem. W tym komunikacie, który otrzymaliśmy ze strony miasta, nie ma ani słowa o podwyżkach dla pracowników tego podmiotu. Dlaczego?
Przede wszystkim chcę zwrócić uwagę, że wszystkie jednostki miejskie otrzymały regulację wynagrodzeń z dniem 1 stycznia.
Ale to chyba w związku z płacą minimalną, czy nie?
Nie.
Nie?
Nie. Wszystkie, i przypomnę, to było dla osób, które zarabiały poniżej 3000 zł, to było 200 zł brutto, dla wszystkich pozostałych 110 zł.
Również w tym wypadku?
Tak,
oczywiście.
Wszystkie jednostki w mieście, z wyjątkiem spółek, bo mówimy o tych, powiedzmy, pracownikach samorządowych, dostały taką regulację z dniem 1 stycznia.
2017 roku.
Natomiast ze względu na wyjątkowo trudną sytuację w MOPR-ze, a w szczególności pracowników, my ich czasem tak nazywamy frontowych, mówię o pracownikach socjalnych, zwłaszcza kobietach, które pracują w środowiskach, często bardzo trudnych.
No patologicznych.
I zarabiające czasem żenująco mało, do tego stopnia, że okazywało się momentami, że ich beneficjenci, podopieczni dostają więcej świadczeń niż te panie zarabiają. Uznaliśmy, że nie można dłużej zwlekać i że tu musi nastąpić jeszcze jedna korekta.
Jeśli chodzi o Centrum Opieki nad Dzieckiem, ci ludzie również protestowali, domagali się podwyżek.
Panie redaktorze, jeżeli wyjdziemy w tej chwili z tego studia i spytamy pracowników radia, czy oczekują podwyżki, myślę, że każdy odpowie, że tak. Wszyscy chcielibyśmy dostać podwyżki i takie podwyżki i regulacje.
Jakaś prowokacja, panie prezydencie, czy...
No nie wiem, ale tak przypuszczam, że to jest chyba naturalna cecha nas wszystkich, że chcielibyśmy lepiej zarabiać. Analizowaliśmy sytuację poszczególnych jednostek w skali całego miasta. MOPR jest zdecydowanie z tyłu i musiała nastąpić korekta, co nie oznacza, że w tej chwili z tego powodu tego typu regulacje pojawią się także w innych jednostkach po raz drugi w tym roku.
Krzysztof Soska, zastępca prezydenta Szczecina, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.